Miesięcznik Znak. Stacja Literatura na głos. Anna Marchewka. Podczas pandemii pracuję więcej niż zwykle. Zaczynam tym zdaniem, ponieważ w słowniku okresu zarazy czasownik pracować i fraza rynek pracy pojawiają się tak często jak maseczki i dystans społeczny. Detonują rzeczywistość, ale zawierają też różne językowe potencjały. Uruchamiają liczne interpretacje, czerpiące z politycznych, filozoficznych, popkulturowych, praktycznych źródeł, od marksizmu, krytyki neoliberalizmu, korekty cywilizacji, psychoanalizy, przez utopijne i praktyczne projekty świata inaczej zorganizowanego. Praca okazała się także aktualną i najpojemniejszą metaforą bytu jako takiego, korygując wpływowe narracje futurystyczne, wskazujące na rychłą zmianę cywilizacyjną, powodowaną powszechną obecnością sztucznej inteligencji. Utopie posthumanistyczne przed marcem niosły nadzieje i siały obawy, ale obecnie są tylko częściowo przydatne. To paradoks wiosny 2020. Ucieleśnia nas, zsieciowanych, stawia w centrum biologię, uwyraźnia biopolityczne mechanizmy zaimplementowane do mainstreamu intelektualnego przez książki Michela Foucaulta i mniej modne po zwrocie ku humanistyce nieantropocentrycznej, choć każe równocześnie intensywnie obcować z technologiami. Biologia i sztuczna inteligencja, DNA i bit, roboty wysyłane tam, gdzie obecność człowieka jest niebezpieczna. Choć narracje prorocze, teorie spiskowe, lęki indywidualne powtarzają gotowe scenariusze, otwierają dobrze skonstruowane okna poznawcze i obok nadziei na wynalezienie szczepionki pojawiają się protesty antyszczepionkowców, a pochwała sprawności narzędzi informatycznych łączących nas w akcjach charytatywnych sąsiaduje w gazetach z katastroficzną wizją inwigilacji przez technologię 5G. Najczęściej życzymy sobie zdrowia, i najbardziej martwimy się o utratę pracy. Pandemia odsłoniła hybrydalność świata i narzędzi poznawczych, którymi dysponujemy. Można tu przywołać książkę Bruna Latoura z 1993 roku Nigdy nie byliśmy nowocześni, w której autor wskazuje raz jeszcze na niewydolność binarnego myślenia typu natura-kultura, biologia-narracja i na mieszanie się zjawisk. To niezwykle aktualne dziś, gdy opanowujemy narrację wirusa i zarazem wirus stwarza dyskurs. Ta relacja nie jest symetryczna, linearna i nie daje się ustabilizować. Moje zajęcia naukowe, dydaktyczne, publicystyczne, artystyczne są usytuowane na peryferiach sieci, którą starają się zarządzać na bieżąco autorzy strategii państwowych, sztaby kryzysowe, analitycy ekonomiczni, dziennikarze, głośni filozofowie i obserwatorzy codzienności. Utrata dochodów państw, przedsiębiorstw i jednostek jest oczywiście pierwszoplanowym elementem mapy, która ma nas prowadzić ku lądowi po pandemii. W języku wypływa także fraza utrata pracy, a nie tylko bezrobocie, spadek zdolności kredytowych, obniżenie poziomu konsumpcji. Skłaniająca do przemyślenia tego, co jest wartością podstawową, a co zaś umową pozbawianą na naszych oczach sensu. Tracić możemy coś mającego realną wartość, czego brak dotknie nas głęboko, wprowadzając być może w fazę żałoby po starym i rozbudzenia oczekiwań wobec nowego etapu życia. Trudno nas będzie omamić neoliberalną poradą, by szukać kursów przekwalifikowujących lub założyć startup, bo właśnie bycie sobie kreatorem zajęcia ujawniło wszystkie swoje wady. W lecie pojawiła się kolejna fraza, którą językoznawcy wpiszą do pandemicznego słownika – nauczanie hybrydowe. Hybrydowe byty zasiedlają mitologię, lecz współcześnie kojarzą się ze sposobem prowadzenia wojen i rodzeniem manikir. Jako plan na wybrnięcie z kłopotów, termin ma brzmieć specjalistycznie, technicznie, nowocześnie i uspokajająco, sugerując, że stoi za nim wysoko zorganizowana wiedza, której zastosowanie wymaga zaangażowania aparatu państwa, samorządów, ministerstw i senatów uczelni, kuratoriów. Pod tym przeciążonym obietnicą zlikwidowania niedogodności hasłem kryje się koncepcja mieszanego nauczania i pracy. Trochę z domu, trochę w siedzibie szkoły. Częściowo online, gdy się da, w przestrzeni rzeczywistej. Elastycznie, lecz w obwarowanych zarządzeniami ramach. Chodzimy w kieracie zaprojektowanym przez kapitalizm liberalno-rynkowy, więc gdy każe się nam zostać w domu, reagujemy lękiem. Czujemy się osaczeni, pojmani. Nie ufamy niemal nikomu lub zawierzamy zbyt łatwo tym, którzy potrafią składać obietnice. Chcemy wyjść, zmieszać się z tłumem na miejskiej plaży, ale też wiedzieć, kto zajmie się naszymi dziećmi, gdy będziemy w pracy. Mieliśmy być spięci, gotowi, sprawczy. Mamy być odpowiedzialni, ufać służbom sanitarnym, wykazywać troskę i przetrwać. Ten stan w pierwszej pandemicznej książce opisał Slavoj Žižek jako regres do przeżycia, który on sam proponuje zażegnać, gdy już skończymy oglądać seriale lub równolegle. Kantowską odwagą publicznego użycia rozumu, czyli pomyślenia świata poza dychotomią normalności kryzysu, opanowania katastrofy inaczej niż przez powielenie lub odrzucenie reguł zdemaskowanych w doktrynie szoku Naomi Klein. Obywatele i obywatelki mają obowiązek twórczej krytyki wobec publiczności czytającego świata. Pytaniem otwartym pozostaje, wobec jakiej publiczności występują politycy i wciąż stanowiące wśród nich mniejszość polityczki. Może być inaczej. Czy nie to hasło wypisują sobie na transparentach kandydaci do organów przedstawicielskich państwa? Mogło być radykalnie inaczej. Od mogłoby do będzie droga tak daleka jak od tekstu do świata, ale istnieją tu powiązania. Gdyby jednak założyć istnienie prawomocnego polilogu toczonego wobec i z kontrpublicznościami. Analizę innego miejsca krytyki i sprawczości zaproponowała Ewa Majewska w książce Kontrpubliczności ludowe i feministyczne, Wczesna Solidarność i czarne protesty. Czy analizy sprzed przydadzą się po, gdy bycie publicznością sprowadza się do śledzenia mediów? Nazwę ten plan intelektualny, emocjonalny i pisarski, który chcę rozwinąć dalej, ujść cało na dobre i złe, ujść z innymi. Jego idiomatyczny sens oraz zerwanie z rutyną reguł, bo czyż można ujść na złe, razem czy osobno, pośrednio definiuje literaturę. W czerwcu, gdy ukazuje się polskie tłumaczenie Pandemik, powątpiewam bardziej w praktyczny zasięg rewolucyjnego projektu słoweńskiego filozofa niż w kwietniu, gdy czytałam jego fragmenty, widząc w nich przede wszystkim model pandemicznej poetyki i etycznej postawy intelektualnej. Koniec końców piszę, bo jeśli cokolwiek dała mi epidemia i cokolwiek zabrała, nie jest to oczywiście metafizyczne drżenie, ale niestety także nie nauka ograniczeń praktycznego rozumu, zerwania z fatalistycznym racjonalizmem, lecz nowa modalność, której nie dałoby się sztucznie wytworzyć. Działamy, myślimy, planujemy, rozpamiętujemy wydarzenia bieżące i te z dalekiej przeszłości. Niczym bohaterowie literaccy szukamy znaków kryzysu w przeszłości i nadziei w mroku. To fragment otwierający najnowszą książkę Ingi Iwasiów, profesory Uniwersytetu Szczecińskiego, badaczki literatury i pisarki, zaangażowanej krytyczki literackiej, aktywnej uczestniczki współczesnego życia literackiego, przewodniczki kilku już pokoleń czytelników i czytelniczek. Odmrażanie. Literatura w potrzebie. Powstawała podczas pandemii. Okrągła rocznica wprowadzenia lockdownu prowokuje do stawiania pytań. A ty? Co zrobiłaś? A ty? Co zrobiłeś przez ten rok? Iwasiów odwołuje się tu do swoich doświadczeń czytelniczki zawodowej, badaczki literatury. Sięga po korpus tekstów spod znaku choroby. Okazuje się przydatna literatura maladyczna, dzienniki pisarskie, dzienniki utraty, dzienniki zarazy. I Wasiów przeszukuje tradycję i współczesność. Nie tylko ona prowadziła zapiski ze środka narodowej kwarantanny. Nie tylko ona kierowała się chęcią upublicznienia ich. Sprawdza Iwasiów, co literatura może dać czytelnikom i czytelniczkom w potrzebie. Nadzieje, narzędzie, może pokłady siły. Pisze Iwasiów dla siebie i dla innych. Pisze do i dla swoich studentek i studentów ze szkoły pisania, ale i pisze dla wszystkich, którzy nie mieszczą się w ramach uniwersytetu. Słowa są wystarczająco dobre, przekonuje pisarka. Można ich użyć, należy ich używać również wobec tego, co wydaje się nieprzedstawialne, czy wydaje się, że nie da się powiedzieć słowami. Tradycja literatury apokaliptycznej, w końcu wydawało się, że ten świat się kończy, ale nadal tu jesteśmy. Ile tych końców świata już się wydarzyło, daje pisarce wsparcie metodyczne. Dzięki niej może wyjść poza diadę doświadczenia i schematu normy kulturowej. Czerpanie z wzorców i przetwarzanie ich to szansa na czytanie współczesności. Badanie jej ze środka, od środka, z literackiego, czytelniczego i pisarskiego laboratorium. Ten splot czytelniczki i pisarki jest nierozerwalny, pokazuje Iwasiów nie tylko w odmrażaniu, jak dużo, jak intensywnie musi czytać pisarka, by pisać. Metafora laboratorium została użyta na początku pandemii przez Olgę Tokarczuk w słynnym komentowanym eseju Okna. Tak właśnie się przedstawia Iwasiów jako badaczka, czyli czytelniczka, czyli pisarka. Podejmuje wciąż od nowa próby rozumienia świata. Musi doświadczać i posiąść wiedzę, niekiedy wbrew własnym ideowym założeniom, wyznaje. Pandemia jest momentem pod wodą, pisze Iwasiów. Pokusa rozliczenia czasu, ludzi, etapu, pokusa, by wypłynąć i nabrać głęboko powietrza, dookreślić ten czas, jest silna. Ale ostrzega też Iwasiów, że emocje są, bywają niebezpieczne. Pismo emocji może być nieczytelne, podkreśla badaczka. Same afekty nie wystarczą, muszą zostać podłączone do maszynerii wyższego rzędu. Do teorii, przypomina. Taką też książkę dostajemy w pierwszą rocznicę Wielkiego Zamknięcia. Książkę świadectwo mocy literatury, pisarstwa, które utrwala doświadczenia i robi to, wykorzystując teorie, metody, również autobiograficzne, autotematyczne, autoetnograficzne. Nie zamyka się, nie odwraca się od czytelników, od czytelniczek, od świata. Jedna z najbardziej zasłużonych dla polskiej literatury i literaturoznawstwa autorka zdaje raport z tego dziwnego roku, który nadal próbujemy rozumieć. Odkrycie niedomykalności, odkrycie nieszczelności granic jest cenne. Proces rozumienia się nie kończy, nie może się skończyć. Poważna praca badawcza i pisarska traktuje kropkę raczej jak przystanek, niekoniecznie jak metę. Pisanie to moja praca. Taki tytuł nosi pierwsza część książki, sprawozdania, która stawia poprzeczkę wysoko. Stawia pytanie, czy wiem, co teraz przeżywam, czym jestem, co robię i z jakim skutkiem. Praca rozumienia, praca pisania bywało, że lekceważona, traktowana z przymrużeniem oka, w czasie izolacji nabrała ciężaru i znaczenia. Listy w butelce wrzucane do medialnego oceanu, bo internet odsłonił swoje pogodniejsze, przyjaźniejsze oblicze, miały się dość dobrze, bo dobrze skonstruowany tekst nie tylko oddawał stan piszącej, ale i pomagał utrzymać się na powierzchni, pomagał budować wspólnotę odosobnionych, odciętych od świata, pozwalał, umożliwiał tworzyć sieć czytelników i czytelniczek. Przytacza Iwasiów często powracające pytanie, po co studiować nauki humanistyczne? Odpowiedź jest prosta i złożona zarazem, w sam raz na dziś. Nie dla zawodu, podkreśla Iwasiów, ale dla rozumienia. By nie dryfować, nie iść na dno, ale by płynąć, być może i w nieznanym kierunku, być może i pod prąd, ku nowym, nieodkrytym jeszcze możliwościom. Odmrażanie jest świadectwem pracowitości, metodyczności i samodyscypliny autorki. Powstawała przecież ta książka w czasach zamrożenia. Pisanie przedstawia Iwasiów jako czynność rewolucjonizującą, czynność, która daje możliwość, szansę na przełamanie społecznego, politycznego lodu. Pisze w kolejnym rozdziale odmrażania: to, co nieokazałe i ekonomicznie oraz ideologicznie słabe, pozostanie zamarznięte, a następnie chyłkiem schowane za lepszym biznesem, bardziej potrzebnym działaniem. Czy dyskursy reparacyjne, prawa kobiet i seanse dla 25 osób znajdują się w podobnym położeniu? Takie pytanie może zostać uznane za absurdalne, pomieszane z poplątaniem. Przyczyny są różne, ale procesy podobne, wywołane przez hegemonizujące siły. W październikowo-listopadowym proteście przeciw zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego te siły zostały zlokalizowane i wezwane do odpowiedzi. Wysoka temperatura przemieściła kobiety poza zamarzlinę, w której utknęły instytucje kultury. Właśnie, wysoka temperatura, tak bardzo potrzebna wysoka temperatura, zaangażowanie. Pełne zaangażowanie i obecność są konieczne w czasach kryzysu. W okresie czy okresach wyzwań w innym miejscu, czy też w kilku miejscach Iwasiów podkreśla, COVID-19 zapowiada, że być może nadciąga kolejna epidemia, że to nie koniec. Rozwiązanie tej sytuacji, problemów tej sytuacji nie oznacza końca problemów wszystkich, rozwiązania wszystkich problemów. Czyli raczej w okresach wyzwań niż w okresie wyzwań. Wysiłek, opór i pisanie nie są zbytkiem, ale pierwszą potrzebą. Pisanie jako czynność rewolucjonizująca, zwłaszcza kobiety, podkreśla Iwasiów, pojawia się u wielu autorek, na które powołuje się Iwasiów. To bogata pod względem bibliograficznym książka. Odmrażanie może służyć odmrażaniu prywatnej lub publicznej biblioteki, biblioteczki. Początek przygody lekturowej, powrót do książek z przeszłości, książek zapomnianych lub odkrywanie tych, na które w inny sposób nie zwróciłybyśmy uwagi. Pojawiają się tu nazwiska choćby Alice Munro czy Anthony Susan Byatt. Pisarstwo kobiet utrwala doświadczenie, potwierdza obecność, służy też odnajdywaniu tradycji kobietystycznej, o czym pisała przywoływana tu również przez Iwasiów Alice Walker. Tak łatwo zatrzeć pamięć o twórczych kobietach, ślady ich obecności, dokonań, unieważnić je jednym gestem. Pisanie to moja praca, powtarza Iwasiów, wyznaje Iwasiów w odmrażaniu, ale czym jest praca? Badaczka podkreśla konieczność redefiniowania oczywistości, krytycznego przyglądania się definicjom. Zwraca się w tym celu ku bibliotece bogatej, różnorodnej. Sięga po kolejne książki, przedstawia je nam, by wspomóc siebie piszącą i nas czytające w procesie rozumienia. Ufaj, ale sprawdzaj. Inaczej. Bądź ciekawa. Interesuj się i sprawdzaj. Proponuje Iwasiów. Taki model pisarstwa i uczestnictwa w rzeczywistości, żywe zainteresowanie, podsycana wciąż ciekawość i odruch sprawdzania, krytyczne myślenie. Ten model można nazwać możliwie pełną obecnością. Być obecną znaczy być przytomną, być trzeźwą, reagować i myśleć na bieżąco. Odmrażanie to zbiór esejów i nic w tym dziwnego. Zapisuje Iwasiów próby rozumienia. Iwasiów nie ustaje w wysiłkach, podejmuje wciąż na nowo, wędruje między regałami bibliotecznymi obejmującymi różne dziedziny nauki. Wychodzi na ulicę, bo okazuje się, że rewolucje pisarskie prowadzą ku przełomom. Rewolucje pisarskie otwierają drzwi, praca wykonywana we własnych pokojach prowadzi w końcu na zewnątrz, umożliwia rewolucję nie tylko w przestrzeni intymnej, ale i publicznej. Odwołuje się do kanonu feministycznego, między innymi do żółtej tapety Perkins Gilman. W podobnym tonie wypowiada się Wanda Hagedorn, autorka tym razem z Olą Schmidą, memuaru graficznego Twarz, brzuch, głowa, że już nie trzeba zostawać w czterech ścianach, ale że ta rewolucja przeprowadzona przy biurku, przeprowadzana we własnym pokoju, może wyprowadzić zmianę na zewnątrz i doprowadzić do przemiany relacji, układu sił, władzy, wartości w przestrzeni publicznej. I Wasiów analizuje opowieści o pracy, nie tylko pisarskiej, odnosząc się do choćby książki Davida Grabera, Praca bez sensu, jak i do biogramów czy życiorysów pisarzy, pisarek. Czym jest praca pisarki? Czym jest praca pisarza? Czemu służy i skąd się wywodzi? Nie ukrywaj, Wasiów, że znajduje się w miejscu i w sytuacji uprzywilejowanej. Pandemia obnażyła nierówności rynku pracy. Stabilizacja, etat uniwersytecki dają poczucie, czy też rodzaj poczucia bezpieczeństwa w kryzysie. I Wasiów krytycznie przygląda się pracom bez sensu w systemie, który sztucznie wytwarza niepotrzebne zajęcia, nawet często solidnie opłacane, by nakręcać spirale konsumpcji, by zniewalać pracownicy i pracowników. Praca pisarki ma sens właśnie dlatego, że prowadzi ku rozumieniu również tych pułapek współczesności. I Wasiów wykorzystuje swój przywilej, czas, możliwości, środki, jakimi dysponuje, po to, by tę krytykę przeprowadzić i proces krytyczny zapisać, a potem w szczodrym geście podzielić się nim z nami, czytelnikami i czytelniczkami. Odmrażanie, to ważne, nie jest zestawem gotowych odpowiedzi. To nie bryk, instrukcja obsługi rzeczywistości. Jeśli znajdują się tu jakieś odpowiedzi, to na pewno nie są to odpowiedzi dla wszystkich. To raczej wezwanie do krytycznego myślenia. Do krytycznego myślenia oraz do notowania mikrozdarzeń i do budowania mikroperspektywy. Ona daje niezwykłe możliwości. Zostały one w ostatnim roku szczególnie doceniane. Skupienie się na szczególe to prawie technika medytacyjna, umożliwiająca zachowanie przytomności umysłu, czujnego analizowania naszego tu i teraz. Napisać swoje życie to dużo, mało, a może w sam raz? W sam raz. Na ten dziwny, normalny, nienormalny czas. Odmrażanie zawiera również zestaw ćwiczeń pisarskich, zestaw poleceń, zestaw ćwiczeń wyobraźni, z których skorzystać mogą nie tylko studentki, studenci szkoły pisarstwa, ale i czytelnicy, czytelniczki spoza niej. Rewolucja możliwa jest, też zmiana możliwa jest tylko dzięki tej pracy dokonanej na zastałej, utrwalonej formie wyobrażeń. Właśnie wyobraźnia prowadzi nas, zmiana sposobu wyobrażania sobie świata może doprowadzić nas do zmiany również poza ścianami, czterema ścianami naszego pokoju. Nie wolno odpuścić sobie tego zadania, zwłaszcza w trudnych czasach. Potrzebna jest mobilizacja. Już nie samo przetrwanie, ale konieczność przeprowadzania dzień po dniu, przepracowywania dzień po dniu własnego doświadczenia. Rehabilituje i Wasiów literaturę i literatura rehabilituje i Wasiów. Tytuł tej książki jest przecież znaczący. Czytelniczka jest w potrzebie, sięga po literaturę, ale i literatura uznawana za naddatek, ekstrawagancję czy rozrywkę, tylko rozrywkę, nagle okazuje się poważna i przydatna. Owszem, domy z papieru łatwo unicestwić, przypomina Iwasiów, ale przecież nie o nieomylność tu chodzi. Odmrażanie nie jest wcale wyznaniem wiary w nieomylność pisarki, badaczki. Badaczka literatury i jej twórczyni podkreśla wagę i rolę samego procesu badawczego, w którym wątpliwości podejmowane wciąż i wciąż próby, w które to próby wpisana jest pomyłka, potknięcia, wpisane są błędy. To pytanie jest kluczowe, nie odpowiedzi. Badaczka wychodzi z niewiedzy, by odkrywać być może szereg odpowiedzi, wiele możliwości. Proponuje Iwasiów postawę krytyczną, proponuje też namiętność krytyczną. Olbrzymia praca intelektualna wykonywana jest w porządku pragnienia. Pisząc, angażuje się, gdyż nie istnieje miejsce, do którego nie dociera świat, wyznaje literaturoznawczyni. Pisanie zbliża do świata. Nie klaszcz, analizuj, poleca Iwasiów i to całkiem niezła rada na te normalne, nienormalne czasy. Dziękuję za uwagę. Więcej o literaturze przeczytacie na www.miesięcznik.com.pl. Do usłyszenia.